Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Myszmasz.
Cześć! Jest 7 kwietnia 2024 roku, kiedy to nagrywamy. Rocznica pierwszego tramwaju na Teneryfie? Nie myszu, Teneryfie.
Terenowego tramwaju na Teneryfie.
Tak jest. Z tej strony Mysza, a ze mną przy mikrofonach i kamerach są Rafał Patatyn.
Cześć.
Anna Janiszewska.
Cześć, cześć.
I Kamil Borek.
To ja.
A ja was witam w 282 odcinku podcastu popkulturowego Myszmasz. Dzięki uprzejmości Amazon Prime oraz ich polskich, że tak powiem, współpracowników, marketerów, PR-owców i tak dalej, dostaliśmy przedpremierowy dostęp do, uwaga, uwaga, całego sezonu nowego serialu Fallout, który w momencie, kiedy słuchacie ten odcinek, jutro się pojawi. 11 kwietnia jest premiera, cały sezon się pojawia od razu na platformie, my już go widzieliśmy. To będzie odcinek bezspoilerowy, w którym ogólnie podsumujemy swoje wrażenia, żebyście widzieli, czy warto w ogóle serial obejrzeć. W skrócie mówimy warto, ale zaraz się będziemy o tym szerzej, że tak powiem, rozwodzić. A za parę dni będziecie mogli przesłuchać odcinek spoilerowy, w którym omówimy sobie serial bardziej dokładnie. Wróćcie do niego i odsłuchajcie, jak już przez weekend zbingujecie cały pierwszy sezon Fallouta na Amazon Prime. Może zacznijmy standardowo od tego, kto miał jaką znajomość z materiałem wyjściowym wcześniej. Ja zacznę, ponieważ wydaje mi się, że jako jedyna jestem totalnym newbem, to znaczy nie grałam w żadne Fallouty, a jedyne co wiem o Falloutach to, że Kamil czasami o nich mówi i gra w nich super muzyka i są tam zmutowane karaluchy.
I że wojna się nigdy nie zmienia.
Nie, tego też nie wiedziałam.
Tego nie wiedziała.
A, okej, okay, no, to ja no. Wiedziałam, to nie, skierzę, wiedziałam, że tak to mówią.
Wiedziałam, że są bunkry i w bunkrach wcale nie jest zajebiście.
To jest solidna baza do oglądania.
I o tym, że są zmutowane karaluchy, wiedziałam tylko i wyłącznie dlatego, że parę lat temu oglądałam odcinek Monster Factory. McElroyowie grali w Falloutach, bawili się wielkim zmutowanym karaluchem i kładli go do kołyski. Dla ludzi, którzy nie mają kontekstu co do Fallouta, tak jak ja kiedyś, jest to zupełnie niezrozumiałe skojarzenie. Ale jak to było u was? Bo wy, z tego co wiem, wszyscy macie mniejszą lub większą znajomość gier.
Ja jestem stopień wyżej, jestem weteranką oglądania gameplayów na YouTubie oraz video essayów na temat tych gier. Bardzo lubię tę serię, mam ogromny do niej sentyment, rysowałam nawet parę fanartów z tego, mimo tego, że nie grałam w tą grę, ale po prostu postaci były takie fajne. No, co tutaj, one nie były dobre, to było bardzo dawno temu.
Whatever, jestem ciekaw.
W każdym razie bardzo, bardzo lubię tę serię, uwielbiam lore i z ogromnym zainteresowaniem właśnie oglądałam serial, patrząc jakie tam nawiązania do tego zrobią i co nowego tam dodadzą.
To kto jest poziom wyżej nad Anią?
Wydaje mi się, że to mimo wszystko jestem ja, bo jakby Fallouty pierwsze i drugie znałem jako dziecko przez osmozę i trochę w nie grałem, ale nigdy ich tak naprawdę nie dokończyłem. Potem trójka mi się bardzo podobała, akurat trafiła do mnie estetycznie. Po czym jak zagrałem w New Vegas, to zrozumiałem, że w Falloutie jest więcej tak naprawdę niż mi się wydawało, więc potem zagrałem w jedynkę i dwójkę już od początku do końca. Ale czwórki nigdy nie skończyłem, bo mnie znudziła. A Fallouta 76 grałem razem z Rafałem zresztą i naszym znajomym, który nas do tego namówił przez kilka godzin.
Ja tak, uczyłem się angielskiego grając w pierwsze Fallouty, byłem fanem trójki, czwórki, Fallout Tactics wielokrotnie przechodziłem, jestem fanem całej franczyzy. Poza 76 i poza pazernym skokiem na kasę, które Bethesda zrobiła, ha, pfu, i będę pluł za każdym razem, ale tak, jestem wielkim fanem wszystkiego, co w Falloutie się pojawiało do tej pory, poza 76, pfu, dziękuję.
Czyli mamy pełną Falloutową drabinę znajomości, super.
Jeśli mogę tak płynnie przejść właśnie do tego, jak ta gra jest napisana, nie ta gra, sorry, ten serial, jest napisany, bo byłam jakby kwestia, której się obawiałam najbardziej, bo ekranizacje gier są bardzo trudne do zrealizowania, bo z jednej strony musisz zadowolić fanów tych gier, które już tą serię znają, a także osoby, które jakby to będzie ich pierwsze spotkanie z tą serią, więc balans między ekspozycją a fanserwisem musi być w jakiś sposób zachowany, więc trochę się obawiałam, jak to będzie napisane. Nawet nie na poziomie jakby dialogów między postaciami, ale to, jak świat będzie wprowadzany. A wydaje mi się, że bardzo dobrze udało im się to zrobić. Że jakby mimo tego, że jest bardzo dużo informacji do przyswojenia, a przynajmniej jakby zorientowanie się, co robi jaka frakcja, jak to mniej więcej świat działa i tym podobne, to jakby odcinki stopniowo wprowadzają ci kolejne koncepty i jakby to wszystko ci się układa w po prostu układankę i jak masz takie poczucie, że ale dobra, nie wytłumaczyli tego, to po parę odcinków później może się okazać, że właśnie wytłumaczyli to, czego ci brakowało, więc ten puzzle wchodzi na miejsce i jest takie poczucie całkiem satysfakcji. Jeszcze fakt tego, że trzema głównymi postaciami, że są trzy różne punkty widzenia na ten świat, to była świetna decyzja moim zdaniem i świetną decyzją było zrobienie z tego serialu, a nie filmu, bo film nie dałby rady.
Tak. Film może za 2-3 sezony.
Tak. Jak już wszyscy będą znać na tyle serię.
Będą zbudowane podwaliny jakby w formie serialu, bo inaczej to... Znaczy, ja właśnie to samo sobie się nad tym zastanawiałem, że Fallout jest jednocześnie bardzo wdzięcznym materiałem do sfilmowania, jak i bardzo trudnym. Przez to, że jakby dla mnie Fallout i jakakolwiek adaptacja Fallouta to nie jest historia. Jakby Fallout de facto nie ma fabuły jako takiej. Jakby jakakolwiek fabuła od pierwszej części. Fabuła była zawsze pretekstowa. Na zasadzie jest problem, pójdź rozwiązać problem,
masz,
a po drodze spotkasz...
Tak. I rzeczy się będą działy pobocznie.
Tak, i spotkasz po prostu... I ci ludzie, których spotykasz, społeczności, których spotykasz, miejsca, to jest istota Fallouta. Więc jakby pokazanie tego na ekranie jest samo w sobie interesujące, jest wystarczająco dużo interesujących postaci, frakcji, społeczności, miejsc, które po prostu możesz pokazać, tylko że musisz znaleźć jakiś taki motyw przewodni, przez który będziecie przez ten świat popychał, co jakby no jest trochę trudniejsze w filmie, no bo jednak musi być ta fabuła trochę inaczej poprowadzona niż w grze, właśnie nie możesz sobie po prostu pozwolić na to, że jakoś to będzie i po prostu każdy odcinek będzie po prostu zupełnie niepowiązany ze sobą czy coś takiego. Ale właśnie byłem ciekaw, czy to udźwignęło i moim zdaniem udźwignęli.
Może powiedzmy w dwóch słowach, o czym właściwie jest seria Fallout i o czym jest serial, bo założyliśmy troszeczkę, że wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą, a wśród tych słuchaczy mogą być osoby takie jak ja, które nie mają pojęcia. Słuchajcie, ja bym chciała spróbować i wy mi powiecie, na ile się strzeliłam, okej?
Dobra.
Seria Fallout opowiada o alternatywnej jakby linii czasowej, to nie jest nasz świat, ponieważ po, że tak powiem, w wyniku rozwoju technologii jądrowej mamy w świecie Fallouta taki retrofuturyzm, to znaczy w latach 50. mamy lata 50., ale z elementami futurystycznymi, to znaczy na zasadzie, wiecie, tutaj ludzie chodzą ubrani jak w latach 50. i mają samochody w tej stylizacji i telewizory, takie piękne obłe kształty, ale w tle widzimy wielkie, wielkie wieżowce i technologia jest o wiele dalej posunięta, jeśli chodzi na przykład o komputery, elektronikę i tak dalej.
I roboty, które w domu ci służą jako gosposia, a jednocześnie są napędzane DOS-em.
Tak,
czymś w stylu
DOS-a. Klimat Jetsonów trochę.
To, coś w tym jest.
Estetycznie.
Tak.
No i w tym świecie dochodzi do wojny atomowej, znaczy wszyscy się nawzajem bombardują i część ludzkości przeżyła w bunkrach wybudowanych przez firmę Vault Tech i sobie w tych bunkrach żyje, jak w swoistej utopii, a z kolei na powierzchni jest postapokaliptyczna dystopia, bo część ludzi przeżyła jakby te wojny nuklearne, no i radzi sobie tak jak może, włącznie z tym, że są tam, jak już mówiliśmy, wielkie karaczany, zmutowani ludzie i różne inne potwory.
Tak, dobrze to podsumowałeś.
No
tak,
i w tym wszystkim mamy różnego rodzaju frakcje, tutaj już było wspomniane Brotherhood of Steel, czyli Bractwo Stali, mamy Wasteland, czyli nie wiem jak to jest po polsku, no ale jakby te, ogólnie ten teren zniszczony wojnami.
Pustkowia chyba.
Pustkowia, tak, przez które nasza postać w grach, czy też bohaterowie serialu muszą się przedostać, muszą je przemierzać. To jest właśnie taki... Znaczy, no słuchajcie, nie od dziś mamy już seriale postapokaliptyczne typu, nie wiem, The Last of Us i pewne takie klisze wizualne typu świat po apokalipsie, świat zombie i tak dalej, wiecie, same pustki, wszystko zrujnowane, jestem legendą. Jakby widzieliśmy to już nie raz i nie dwa, Fallout z tej estetyki korzysta, ale ponieważ właśnie ma ten element lat 50. i tego retrofuturyzmu i tego... wrzucania elementów, które nie kojarzą nam się aż tak bardzo z tymi klimatami, przede wszystkim w postaci muzyki, to tworzy bardzo, bardzo fajny taki kontrast.
Właśnie w Trójce dodali te elementy, więcej elementów popkulturowych i właśnie tej muzyki, która nam towarzyszy, i tej muzyki, która nam gra z radia na naszym Pip-Boyu. Pip-Boy to jest taki personalny komputer, który twoje tam wszystkie statystyki witalne śledzi i jednocześnie też pomaga w grach questy śledzić i tak dalej. I właśnie to dodanie tej muzyki, muzyka z Fallouta jest w czasach ikoniczna. Studiów i to ja ścieżki dźwiękowe całe sobie zasysałem i słuchałem tego, także to była też ścieżka dźwiękowa mojego życia przez wiele lat.
I bardzo dobrze używają tej muzyki, zarówno jakby oczywiście tych starych, klasycznych piosenek. Cały serial robi z tego taką estetykę, że masz muzyczkę, do której mógłbyś sobie tańczyć jakiegoś tutaj...
Twista.
Tak, bo właśnie miałam powiedzieć, wstawcie tutaj nazwę tańca, bo nie znam się na tańcach, ale jakiegoś twista, a na ekranie widzisz, jak ludzie do siebie strzelają i wybuchają głowy. I serial używa dość często takich zabiegów. Propos wybuchających głów. To jest krwawy serial. Lubuję się miejscami w pokazywaniu tej brutalności. Nie powiedziałabym, że jest jej super dużo, ale jak już jest, to jest mocno i się napatrzysz na to.
Zresztą właśnie to jest taki element gier, który też się bardzo zastanawiałem, jak zostanie przełożony. Znaczy, z jednej strony Fallouty mają bardzo specyficzny klimat, bardzo specyficzny humor. Jakby to jest wszystko zbudowane na bardzo głębokim takim poczuciu ironii, bo to jest wszystko zbudowane na tych takich... po pierwsze, jakby cały świat jest zbudowany na... tych filmikach instruktażowych właśnie z lat 50. o tym, co zrobić, kiedy wybuchnie bomba atomowa i że masz się schować pod biurkiem i liczyć na najlepsze.
I tak cię to jakby zupełnie rozbije w pył, ale człowieczek, który ci mówi o tym na tych filmikach, jest bardzo uśmiechnięty i mówi, że wszystko będzie dobrze.
Cześć, kolego, nie przejmuj się.
Tak. Przypomina mi się taki mem, rysunek, gdzie dwójka, chłopak i dziewczyna siedzą na ławce, za nimi grzyb atomowy i Ania i Piotrek jeszcze nie wiedzą, że za chwilę będą parą.
To idealnie pasuje do klimatu tego serialu gry, bo i wiecie co, to mi się bardzo podobało w serialu, bo moim zdaniem on nie nadużywa humoru, ale jest w taki mimowolny sposób zabawny. Właśnie, prostu czarna komedia i ironia to jest jakby jego język i on dobrze się nim posługuje właśnie poprzez brutalność i to, że postaci no jakby żyją w takim świecie, w jakim żyją. Tak? Tutaj wszyscy się zabijają i wszyscy umierają.
Brutalny pragmatyzm po prostu. Brutalny pragmatyzm i na pustkowiach i w kryptach, tak? Gdzie mamy w pierwszym odcinku nawet właśnie te kwestie rozmnażania się.
Znaczy tak, to jest taka bardzo momentami mało subtelna, ale wciąż całkiem inteligentna satyra na społeczeństwo szeroko pojęte, ubrana właśnie w ten taki sztafaż postapokalipsy i growych klimatów, gdzie właśnie mamy ten kontrast lat 50. do technologii i do strzelania do wszystkiego, co się rusza. Powiem tak, ja nie mam żadnych, ponieważ nie grałam w gry, nie mam żadnych emocjonalnych więzi z Falloutem związanym i po mnie trochę ten serial spłynął, zarówno emocjonalnie, jak i fabularnie. Jakby, znaczy, no słuchajcie, no ja tutaj wszyscy jesteście w mniejszym lub większym stopniu fanami, ja uważam, że moim niejako recenzenckim obowiązkiem jako osoby właśnie... nie mającej tych różowych, falloutowych okularów, jest powiedzieć, jaki był mój odbiór. To nie znaczy, że uważam, że serial jest zły. On jest bardzo dobrze zrobiony, absolutnie wie co, czym jest i co chce robić. Jakby to producentami serialu i chyba... Nie showrunnerami, producentami serialu i jakby twórcami serialu są Jonathan Nolan i jego żona Lisa Joy, którzy są twórcami Westworldu, kolejnego takiego retrofuturystycznego serialu, który jest oparty na jakby uprzednio istniejącym materiale i adaptującym go w bardzo, bardzo zręczny i inteligentny i taki widowiskowy sposób. Więc to są właściwie ludzie na właściwym miejscu, moim zdaniem. Obsada też jest bardzo, bardzo fajna, na pewno potem sobie szerzej o niej powiemy. I nawet nie wiedząc, do czego odnoszą się smaczki wrzucane do serialu, byłam je w stanie zauważyć. W sensie wydaje mi się, że serial mimo wszystko dość zręcznie je wrzuca, gdzie nawet nie będąc zaznajomionym z materiałem źródłowym, można spojrzeć na jakąś scenę i stwierdzić, okej, chyba wiem, że oni do czegoś teraz mrugają. Nie mam szerszego kontekstu, żeby to docenić, ale pewnie ludzie się cieszą. Natomiast... Nie wiem, może to wynika z tego, że tak jak Kamil mówił, Fallouty jako gry nie mają za bardzo fabuły, to jest po prostu rzeczy się dzieją, masz główną misję i podczas tej misji poznajesz właśnie ludzi, świat, różne okoliczności tej całej serii, tych okoliczności, które wokół ciebie są. I może to też wynika ze specyfiki takiego jakby powiedzmy gatunku, jakim jest post-apo, i w pewnym sensie historia drogi, ja bym to tak nazwała, biorąc pod uwagę jakby dosłownie trasę, jaką przechodzi nasza główna bohaterka, jedna z trzech, a właściwie wszyscy troje w pewnym sensie podążają pewną drogą.
W grach nawet w jednej z gier jesteś dosłownie nazwany kurierem, bo po prostu popadasz po całym świecie, nie?
Jest coś w tym w serialu właśnie z takiego, że najpierw szukamy znajdźki, a potem idziemy ze znajdźką i dostarczamy znajdźkę i oczywiście po drodze są różne perypetie.
Znaczy jedna nawet z postaci mówi to w serialu samym, że jedna z podstawowych praw pustkowia jest taki, że zostaniesz ściągnięty na zajmowania się jakimiś bzdetami.
Tak, zostaniesz ściągnięty ze swojej drogi do celu i na pewno coś po drodze cię zdekoncentruje i odciągnie twoją uwagę i zmusi cię do tego, żebyś zmienił trasę. I jakby nie do końca mogę powiedzieć, że to jest wada, ale bardzo niewiele w tym serialu mnie było w stanie zaskoczyć w jakikolwiek sposób. I to było dla mnie dziwne, biorąc właśnie też pod uwagę to, że to nie jest franczyza, z którą jestem bardzo dobrze, że tak powiem, zaznajomiona. Nie wiem, no.
Jest to motyw już eksplorowany przez kilka różnych produkcji i mimo, że świat Fallouta był jakby przed Westworldem, przed wieloma, między innymi Walking Dead i tak dalej, no to są to rzeczy, które już się tam powtarzały. Wiemy, jak ludzie mogą się zachowywać, jeżeli są pozostawieni na pustkowiach i walczą o środki do życia, o przetrwanie. Więc jakby i ta brutalność pustkowi nie jest dla nas takim zaskoczeniem, ponieważ widzieliśmy to w innych produkcjach.
Znaczy, tak, tylko absolutnie się z tobą zgadzam, ale chodzi mi też o to, że wiecie, to jest ta kwestia tego, że jak człowiek pochłania dużo różnorakiej popkultury, to pewne schematy jakby pisania postaci, pisania historii są już w mniejszym lub większym stopniu oczywiste i na przykład nie miałam wszystkich szczegółów, ale już obejrzawszy pierwszy odcinek byłam w stanie mniej więcej przewidzieć, gdzie się skończy ostatni. I nie myliłam się za bardzo w takim ogólnym zarysie. W szczegóły oczywiście po drodze się zmieniały i tam z każdym kolejnym odcinkiem dochodziły dodatkowe jakby właśnie puzelki do tego obrazka. Ale po pierwszym odcinku byłam już w stanie ułożyć jakby ramkę i te największe takie plamy, że tak powiem, obrazka. I nie wiem, czy to jest wada, ale uważam, że jakby muszę o tym powiedzieć, że to nie jest jakiś taki serial, w przeciwieństwie na przykład Westworlda. Bo o co mi chodzi?
Nie ma wielkiego twistu.
Tak, Westworld się opierał w pewnym sensie na tym takim ogromnym, prawda, twiście. I do tego stopnia, że przecież była ta słynna akcja, że oni byli w trakcie kręcenia drugiego sezonu, po czym ktoś na Reddicie zgadł, jak się rozegra drugi sezon i oni zatrzymali kręcenie i przepisali scenariusze. bo o mój Boże, ktoś zgadł nasz twist. Nie, że żeśmy do niego sensownie prowadzili, więc logiczne jest, że ludzie powinni zgadnąć. Nie, ale ktoś zgadł, o mój Boże, nie?
Ale ja właśnie tego nie lubię na przykład. Ja nie lubię seriali, które się opierają na twiście.
Znaczy, ja się z tym zgadzam, ale chodzi mi o to, że z jednej strony fajnie, że Nolan i jego żona, którzy odpowiadali za Westworld i byli właśnie częścią tego, byli częścią problemu pod tytułem o mój Boże, kto jest zgadł twist, musimy teraz na szybko zmienić wszystkie scenariusze. Mimo że rozrzucanie okruszków, żeby widz mógł sam dojść do jakby do tajemnicy jest tym, czym moim zdaniem jest dobra historia. I cieszy mnie, że oni nie silili się na te twisty tutaj, ale z drugiej strony jest we mnie taka myśl na zasadzie, czy to musiało wszystko być takie przewidywalne? Czy to jest kwestia tego, że poruszamy się w pewnej estetyce, tropach i kliszach, które są po prostu oczywiste, biorąc pod uwagę konwencje? Czy czegoś tu zabrakło?
Wiesz co, jak na to, że ten serial jest pierwszym oficjalnym, bo oczywiście było mnóstwo fanowskich na YouTubie ekranizacji gier, to myślę, że w jakiś sposób to musiało tak wyglądać, że te postaci musiały mieć w jakiś sposób przewidywalny ark. Ale to, o czym mówiłaś, analogia do puzzli jest moim zdaniem bardzo akuratna, bo jest mało puzzli, w których dostajesz układankę, ale nie wiesz, jaki będzie obrazek. Zawsze jest jakieś opakowanie, do którego wiesz, że dążysz. I wydaje mi się, że ten serial podobnie wprowadzając postaci i dając bardzo mocne takie, wiecie, pierwsze sceny, które robią w bardzo, moim zdaniem, efficient sposób pokazują, kim są te postaci i jakie one będą miały problemy w przyszłości, bo pokazują ich obecny stan i ty wiesz, że w ostatnim odcinku, ósmym, to wszystko się wywróci do góry nogami, że te postaci już nie będą tymi samymi, które widzieliśmy tutaj. Moim zdaniem wadą nie jest to, że jest dość przewidywalny ich rozwój, pomimo tego, że też już na samym wstępie się domyślałam, jak to wszystko będzie wyglądać, to byłam bardzo ciekawa, dokąd ich zabiorą kolejne odcinki, bo zastanawiałam się, czy wiesz, czy to będą bardziej nawiązania do gier, czy wprowadzą zupełnie coś nowego, czy to jest coś, co na przykład się pojawiło już na jakiejś misji, więc jesteś w stanie przewidzieć outcome tego wszystkiego i też to, jak postaci będą na siebie wpływać nawzajem, bo moim zdaniem to było najciekawsze w tym serialu, jak trzy zupełnie różne postaci z różnych jakby punktów widzenia, z różnych organizacji i innych warunków życia sobie zarówno przeszkadzają, jak i pomagają, jakie są konieczne dla siebie, żeby móc jakby popchnąć fabułę dalej. To było takie bardzo kamień, papier i nożyce. I wydaje mi się, że dzięki temu, mimo tego, że to jest dość prosta struktura i tutaj nie było żadnego twistu w tym serialu, chyba że niby w ostatnim odcinku było takie, że okej, dobra, nie zaspoileruję, ale było takie, ale wszyscy mają takie, robimy dramatyczne westchnienie, ale tak naprawdę wiedzieliśmy o tym, w sensie to było do przewidzenia i to jest okrutne, czego się dowiedzieliśmy, ale to nam tylko dopełnia ten ostatni puzelek w tej naszej układance. I mnie na przykład bardzo to satysfakcjonowało. Mm-hmm. Oglądając ten serial nie byłam, na pewno nie byłam zaskoczona, ale byłam zmotywowana do oglądania dalej, bo po prostu byłam ciekawa, jakby w jakie nowe zakątki i w jakie nowe problemy postaci się zapędzą.
Czy mi się wydaje, że po myszy mogło trochę spłynąć to, ponieważ ja zauważyłem coś takiego oglądając, że czasem mi się to dłużyło, no okej, dobra, to do następnej sceny tego, tylko że pokazywali świat, który ja już znałem z innych miejsc. Typ budowli, szyldy, nazwy, to wszystko się przewijało w grach i mimo, że troszeczkę powiedzmy ciągnęła się fabuła czasem, to ja byłem nadal podjarany tym, że widziałem te wszystkie odniesienia. Jeżeli ty, myszu, ich nie widziałaś, nie znałaś wcześniej, to dlatego też koncentrowałaś się bardziej tylko na tych innych rzeczach, na fabule i na historii.
Być może, ale też przyłapywałam się co chwila na tym, że ponieważ, tak jak żeśmy powiedzieli, mamy trójkę głównych bohaterów, może powiedzmy o nich dwa czy trzy słowa. Swoją drogą, Ania, porównałaś to do papier, kamień, nożyce i bardzo mi się podoba, bo to właśnie ta dynamika, ona się tak strasznie śmiesznie w tym trójkącie zmienia. Więc mamy Lucy McLean, graną przez Elle Purnell, która wygląda po prostu jak Alita Battle Angel, ma oczy na pół twarzy i ja nie byłam w stanie tej kobiety brać poważnie.
Słuchajcie, chciałam wam to napisać w trakcie oglądania, że Boże, jakie ona ma gigantyczne oczy, co scenę wygląda, jakby były coraz większe. No. Na koniec serialu wyjdą poza jej głowę.
Radiacja.
Tak, ona jest naszą główną młodą protagonistką, jest dziewczyną, która się wychowała w tych kryptach, voltach, w tych podziemnych społecznościach, które stworzył Volt Tech, tam ludzie mieli przeżyć wojnę nuklearną i oczywiście po iluś tam set latach wyjść i z powrotem ucywilizować i repopulować Stany Zjednoczone. Mamy Maximusa, imię jego Maximus, father to a murdered wife, nie czekaj, husband to a murdered wife, father to a murdered son, nie ten Maximus, pomyliło mi się. Młody giermek w Bractwie Stali, który jest takim trochę bractwem rycerskim, ale z wielkimi mecha garniturami, mecha sutami, mecha zbrojami, tak.
Mecha garnitur.
Który oczywiście mechany garnitur.
Nie, chodzi o mecha suty.
O nie! O no!
Ja teraz to będzie w mojej głowie.
No mech sut, no.
Tak, wszyscy wiemy, zapomnijmy o tej chwili.
Tak. Młody giermek, który oczywiście marzy o tym, żeby zostać rycerzem, ale to nie jest takie proste, bo jest to coś pomiędzy kultem a bractwem rycerskim, więc droga do zostania rycerzem jest ciężka i rycerze wcale nie są tacy chlubni, bez skazy i zmazy, jakbyśmy chcieli.
Bractwo Stali, które odnajduje ślady technologii i przykłady technologii i plany różnych technologii przedwojennych i zachowuje je dla siebie i jednocześnie je wykorzystuje, żeby zdobywać więcej technologii i jakby i niby oni się opiekują tymi wastelandami całymi, ale ciągle też ciągną ludzi jako rekrutów, może porywają, czasem kupują od wiosek i jednocześnie...
Tacy szturmowcy.
No tak.
Dążą do kontroli.
W grach są przedstawiani też bardzo czystość rasy, nikt nie może być zmutowany, ghule są złe, mutanci są źli i tylko ludzie i my przetrwamy. No, tak, to jest Bractwo Stali, podsumowując.
Tak, a trzecim naszym bohaterem, skoro mowa o ghulach, jest ghul. Czy też jak niegdyś był znany Cooper Howard, aktor niegdyś znany, a obecnie zmutowany rewolwerowiec i łowca nagród, którego gra fenomenalny Walton Goggins, jeżeli kojarzycie seriale typu Justified, czy chyba w Hateful Eight Tarantino też grał. To jest taki aktor, który po prostu on został stworzony do tego, żeby grać w westernach i tutaj gra.
Sons of Anarchy, gdzie gra transprostytutkę.
No. Możliwe, ja chyba tak daleko nie doszłam w serialu. W każdym razie fenomenalny...
Nie mówimy nawet też The Righteous Gemstones, ale ludzie bardzo go tam zawsze chwalili.
Tak. Fenomenalny aktor w tej roli się sprawdza fantastycznie i może grać zarówno swoją twarzą, jak i w bardzo intensywnym makijażu protetycznym, bo to no, jak możecie sobie wyobrazić, zmutowany człowiek wygląda dość specyficznie.
Tutaj mały side note na temat tego makijażu. Podobało mi się, jak to zrealizowali, mimo tego, że to jest mocne odejście od gier. Jest na pewno wygładzenie estetyki tego, jak wyglądały gule w grach, bo jednak były o wiele bardziej rozwalone, o wiele bardziej nasty, ale domyślam się, że strasznie trudno byłoby zachować spójność między kolejnymi ujęciami, a fakt, że ten makijaż obejmował no, całą jego twarz, a gule nie mają nosów, więc tam jeszcze część roboty musiało robić CGI zdecydowanie, żeby usuwać mu ze wszystkich, wiecie, profilowych ujęć i 3/4.
Zakładam, że miał wymalowane zieloną farbą.
To musiał wyglądać idiotycznie. Ciekawe, jak się grało w scenach z nim, żeby się nie śmiać.
Słuchaj, to i tak lepiej niż Dan Stevens z Pięknej Bestii, który chodził, wiesz, w wypchanych pianką getrach na szczudłach z kropkami na ryju, więc zielony nos to jest małe Miki przy tym, nie?
Więc troszeczkę go wygładzili. Tak. Łatwiej znieść jego twarz, bo nie jest taka... No, totalnie rozwalona i gnijąca w trakcie. Ale mimo tego, moim zdaniem to był dobry wybór.
Nie, jakby tak, wizualnie nie. W ogóle, jeśli chodzi też o efekty specjalne, nie wiem, właśnie makijaż, scenografię i tak dalej, to jest serial, który stoi realizacyjnie na bardzo, bardzo wysokim, bardzo dobrym poziomie i też... Nie wiem dużo o tych grach, ale wydaje mi się, że estetykę pod każdym względem idealnie odwzorowuje, jeśli chodzi o elementy z gier. Czy to właśnie jest związane z Vault-Techiem i właśnie tym retrofuturyzmem, czy z tym, jak wyglądają te zmutowane, zniszczone pustkowia pełne ruin i potworów.
Gule w oryginalnych grach to były naprawdę mega rozpadające się istoty. Takie, wiesz, drzewo z głowy mu wyrastało.
Ale też weźmy pod uwagę, że jakby nie wchodźmy w spoilery, ale nasz tytułowy ghoul, Cooper, nie jest jedynym ghoulem, którego widzimy i widzimy różne stadia rozkładu.
Tak. I on się właśnie wyjątkowo dobrze zachowuje.
On jest dobrze zakonserwowany, wiecie, to aktor.
Tam trochę botoksu sobie wstrzykał. Tak, totalnie.
Ale wspominałam, zaczęłam mówić, że przyłapywałam się na tym, że za każdym razem, kiedy pojawiał się punkt widzenia jednej z naszych postaci, bo one się przeplatają i bywają nawet takie odcinki, w których jedna postać w ogóle się nie pojawia, bo na moment skupiamy się na innych. I przyłapywałam się na tym, że za każdym razem, kiedy mi się zmieniał punkt widzenia, to miałam takie, ale ja chciałam wiedzieć, co będzie dalej, jakby z tą postacią, z którą właśnie żeśmy byli. I zajmowało mi dłuższą chwilę, żeby z powrotem się zaangażować w te, na którą teraz przechodzimy. I to nie jest to, że któraś z nich nie była angażująca, ale po prostu tak jak normalnie nie mam nic przeciwko w serialach, które mają tak zwane ensemble cast, czyli mają więcej niż jednego głównego bohatera, mamy kilka postaci, które siedzimy i mamy przeplatające się punkty widzenia. Zazwyczaj mam wrażenie, że jakoś płynniej mi to skakanie, że tak powiem, szło, a teraz może z tego względu, że tak jak Ania mówiła, te informacje o świecie i elementy fabuły, te puzelki czy te okruszki są nam dawane stopniowo. Jakby serial nie robi nam infodumpu, tylko właśnie jednak pewne rzeczy wstrzymuje, czasami trzyma karty przy orderach, żeby nam potem dodać informacje w odpowiednim momencie, nawet 3-4, czasem 5 odcinków do przodu. To sprawiało, że jakoś tak... Że miałam cały czas poczucie, że tych informacji, nawet nie tyle informacji mam za mało, bo znowu to nie jest to, że ja chciałam, żeby mi właśnie ktoś wyłożył kawę na ławę, ale że miałam takie poczucie, że strasznie się twórcy ze mną droczą i że nie dają mi wystarczająco dużo tego, czego ja chcę, żebym się w pełni zaangażowała chociaż w jeden z tych trzech głównych wątków. Za każdym razem, kiedy się angażowałam, jakby oni wyciągali spode mnie dywan i przechodzili do czegoś innego i to mnie tak wybijało z rytmu, że zajmowało mi dłuższą chwilę, żeby się zaangażować w ten nowy wątek i go zacząć śledzić. I dlatego chyba najbardziej mi się podobają te odcinki z połowy już powiedzmy sezonu, kiedy właśnie fabuła ogranicza nam liczbę postaci. Zarówno właśnie na przykład znika nam jedna z trzech głównych postaci i obserwujemy tylko dwie z nich. I w ten sposób jakby jest takie zacieśnienie oka kamery i historii i mam wrażenie, że te odcinki o wiele bardziej do mnie trafiały niż te, gdzie było dużo płodozmianu. Ale też warto wziąć pod uwagę, że pierwsze dwa czy trzy muszą nas wrzucić w ten świat, przedstawić nam ten świat, jeżeli na przykład tak jak ja nie macie pojęcia, co to jest. Więc tego skakania musiało być więcej.
Ja nie miałem takiego wrażenia, w sensie nie wybijało mnie to aż tak. A jeśli chodzi o postaci, to była taka główna perspektywa, która jakby mi towarzyszyła podczas tego serialu, która sprawiała, że właśnie dobrze mi się go oglądało. To taka pewna dwuznaczność postaci, a przy tym też to, co mówiłeś, że owszem, jakby pewne wątki fabularne są w pewnym stopniu przewidywalne, albo przynajmniej w takich szerokich, szeroko zakrojonych ramach można przewidzieć, w którą stronę to zmierza. Ale akurat przy postaciach nigdy nie byłem do końca pewien, w którą stronę serial to pociągnie. Ponieważ jakby one są zawsze... Znaczy tak... Lucy jest postacią, która jakby jest głęboko zindoktrynowana w taki amerykański styl życia właśnie z lat 50. amerykański sen i jakby jest przekonana, że jak wyjdzie na zewnątrz, to ona swoim tym dobrem, taki takim rozumiany w bardzo liberalny sposób, ona jest w stanie wpłynąć na wszystkich pozostałych, tak żeby świat się stał lepszy, bo ona ich nauczy, jak być lepszym swoim przykładem. Gdzie jakby serial nam wielokrotnie pokazuje, że ten świat jest jakby no, głęboko zepsuty, jakby bardzo trudno jest spodziewać się czegokolwiek dobrego.
Znaczy to jest, ona ma takie bardzo, bardzo privileged, uprzywilejowane myślenie pod tytułem: Dziunia, siedziałaś, ty i twoi bliscy siedzieliście pod ziemią ileś dziesiąt set lat i myślisz, że teraz wyjdziecie i wszyscy was będą całować po rękach i nogach?
Ale nie. Właśnie to mi się podoba, że to jest wszystko część eksperymentu. Ich bunkier był poświęcony temu, że oni będą po prostu żyli w świecie idealnym, gdzie nie ma żadnych kłótni i nie ma żadnego problemu. Więc jak ona wychodzi na powierzchnię i musi być skonfrontowana z resztą świata, jest świetna scena pod koniec serialu, jak idą przez most i po drugiej stronie mostu stoją dwie osoby i obie strony próbują się zapewnić, że nie mają broni, więc mogą przejść koło siebie, nie zabijając się nawzajem, bo po prostu spotkanie kogokolwiek na drodze to jest zawsze po prostu ryzyko, że zamieni się to w pojedynek
i tak było
okradzenie.
Jeszcze parę set lat temu. My tak, dopiero od niedawna właśnie. Jesteśmy w tak naprawdę cywilizowanym świecie, przynajmniej w naszym obszarze kulturowym, w naszym mieście.
I zachowanie Lucy w takich właśnie sytuacjach, które dla innych postaci byłoby oczywistym, po prostu wyciągam pistolet, zaczynam strzelać, to ona jest tą postacią w grach, która próbuje przejść wszystko w bardzo pacyfistyczny sposób.
Wbiła wszystkie punkty w speech. Tak. Liczy na to, że to wystarczy.
Zawsze paragon option. Tak. Czekaj, tak, nie jakby, ta gra.
To jest taki podstawowy jakby motyw tej postaci, że jakby jak daleko to pustkowie jakby przyciągnie ją na swoją stronę, a na ile ona będzie w stanie pociągnąć jakby tych ludzi, których spotka, na swoją stronę i gdzie to się spotka jakby. I jakby ja wiem, że to nigdy nie będzie tak, że no jakby od początku miałem poczucie, że ten serial jest zbyt inteligentny, żeby pójść w jedną albo w drugą stronę. Mm-hmm. I zawsze byłem ciekaw jakby gdzie wyląduje na tym spektrum. Jakby z drugiej strony mamy Maximusa, który jest w bractwie. Bractwo, jak już Rafał mówił, ma swoje problemy. Powiemy o tym więcej, bo na ten temat mam do powiedzenia, ale zostawmy to sobie na spoilery. Ale Maximus jest bardzo trudną postacią do odczytania, zwłaszcza na początku. Mhm. Ponieważ on jakby siebie uważa za szlachetną osobę, nawet jeśli zdaje sobie sprawę z tego, że jest trochę tchórzem. Ale uważa, że jakby, że jest szlachetny.
Że ma silny
serial
kodeks.
Wielokrotnie nam na początku podkreśla, że z nim nie do końca wszystko jest okej. Okay. I też do samego końca praktycznie się zastanawiałem właśnie jak daleko, jakby jak rozumieć i która strona jego charakteru ostatecznie wygra i do samego końca nie byłem pewien i nawet po obejrzeniu tego serialu
też nie jestem
są
pewna.
Rzeczy, które trudno mi określić. Mm-hmm. I Ghoul też to samo. Ghoul, który jest rewolwerowcem, łowcą nagród, głęboko cynicznym, jakby bardzo
totalnie
mocno.
Totalnie bez skrupułów, tak.
Tak, jakby to jest po prostu ta ideologia pustkowi na zasadzie: jeśli ja nie strzelę pierwszy, to ktoś strzeli do mnie. Ale jednocześnie jakby poznajemy go też trochę jako tego aktora i wiemy, że
z
tam jest. Mm-hmm. Znaczy nie chcę budować tutaj dysonansu gul i człowiek, bo jakby są dobre gule w świecie Fallouta, ale jakby, że pod tą warstwą tego cynizmu jest gdzieś człowiek, jest i też ile z tego będzie w stanie wyjść na koniec. Moim zdaniem serial to rozgrywa interesująco i nigdy nie do końca pozwala nam jednoznacznie określić, kim są te postaci.
Tak,
to prawda.
Przez to czuję...
Znaczy postaci są jedną z najsilniejszych stron jakby serialu, moim zdaniem. Tak. To jak są napisane i zagrane.
I właśnie ta dynamika papier, kamień, nożyce tutaj właśnie wychodzi, bo te postaci wyciągają z siebie nawzajem cechy, które ta druga strona chce ukryć, albo chce w jakiś sposób zabić w sobie, żeby się pozbyć słabości. Interakcje Lucy, która jest zupełną idealistką z Cooperem, który jakby no, nienawidzi wszystkiego w tym miejscu. To jest świetne, że ona jest w stanie zasiać mu to ziarno takiego poczucia, że może jednak życie może być dobre, a mimo tego oni się nienawidzą w tym serialu i robią sobie okropne rzeczy, co też jest jakby świetnie, bo się nie spodziewałam, że postacie tak aktywnie mogą dążyć do swojej zguby tak naprawdę, a mimo tego lubię nadal ich wszystkich. Znaczy, może lubię, to jest może trudne słowo w kontekście morderców, ale
ciekawie się ich ogląda, nie?
Tak. Maximus moim zdaniem jest świetną postacią i bardzo czuję, że ludzie będą, w sensie ludzie, jakby osoby, które obejrzą ten serial, że będą go nienawidzić, bo on jest bardzo niejednoznaczny i jego szara moralność, to jest chyba jedna z najbardziej szarych moralnie postaci w mediach, jakie widziałam niedawno.
Zwłaszcza jeśli mówimy o protagonistach, jakby ewidentnie takich, wiesz, jedna z trzech głównych postaci.
Tak, bo jak się patrzy na rzeczy, które robi Ghoul, w sensie ten Cooper, to ma się takie poczucie, że on robi złe rzeczy, ale on jest cool w tych złych rzeczach. A jakby Maximus, Lucy także, ale Maximus najbardziej, on popełnia mnóstwo błędów. Ale jakby i to są dobre błędy, w sensie to jest bardzo dobre dla pokazania, dla fabuły serialu i dla rozwoju jego postaci. I czuję, że ludzie będą go nienawidzić, bo po prostu ta postać jest zbyt głęboka miejscami, żeby zaakceptować to, że on nie jest dobry, ale też nie jest zły. Ale to nie jest taki łatwy sposób szary.
Mamy Coopera i Lucy i mamy Maximusa pomiędzy nimi, który jest po prostu mieszanką niektórych rzeczy z ich obojga.
Znaczy, tak, ale to jest właśnie to, co Kamil mówił, że fajne jest to, że żadna z postaci jakby nie jest statyczna w tym swoim miejscu na skali i jakby każda idzie w każdym kierunku i też ciekawe jest to, że one nie kończą tam, gdzie zaczynały, ale wcale nie kończą tam, gdzie logicznie się spodziewamy, że taka typowa historia by poszła, czyli na zasadzie właśnie, że ta niewinna, radosna, promienna dziewczyna, prawda, skończy jako ta zatwardziała, wiecie, ten, no.
Mary Sue totalna, Mary Sue będzie teraz prostu, strzelać do wszystkich.
Tak, strzela do wszystkiego, coś rusza i ma po prostu rządzi pustkowiem, a że ten wstrętny, no, cyniczny Ghoul, to okaże się, że on w środku ma jednak miękkie serduszko. Jest takie, nie, ludzie są o wiele bardziej skomplikowani niż takie proste, binarne podziały.
To jest fajne, bo serial bardzo często jakby próbuje zbejtować oglądających, że tak będzie. Bo widzimy w pewnym momencie ujęcie, jak Lucy zdejmuje ten swój kombinezon, tak wiecie, do połowy, żeby być taka tough, ma pistolet w dłoni, pociski na pasku, inne takie. I masz takie, okej, dobra, ta postać teraz będzie po prostu Mary Sue, będzie wszystkich zabijać i zupełnie się zmieni postać. Nie, jakby to, że ona zdjęła kombinezon do połowy i ma pistolet, to jest może nie tyle, że przebranie dla niej, ale ona musi się trochę wstrzelić, tak jak wiecie, fake it till you make it, nie? Ona musi trochę zaadaptować tą estetykę, żeby ludzie nie uznawali z góry, że ona jest super naiwna, ją można po prostu zabić. Ona musi stanowić zagrożenie trochę.
To jest coś, co właśnie podoba mi się, co moim zdaniem serial fajnie pokazuje. I to jest w sumie coś, co... Moją ulubioną rzeczą, którą Jonathan Nolan zrobił, jest Person of Interest. To jest jakby serial, który bardzo głęboko, zwłaszcza w późniejszych, zaczyna się jako taki bardzo typowy procedural o tym, jest o facecie, który stworzył maszynę, która jest w stanie przewidywać przestępstwa, zanim się staną, czy przynajmniej jakieś takie agresywne tendencje czyjeś, że komuś grozi niebezpieczeństwo. I znajduje kogoś, agenta, który pomoże mu właśnie powstrzymywać te przestępstwa. I oni muszą działać w cieniu i ten. I to jest taki, zaczyna się od bardzo, bardzo takiego zwykłego procedurala, po czym z każdym kolejnym sezonem coraz bardziej wchodzi w tematy jakby sztucznej inteligencji, jakby życie, jakby współczesnego społeczeństwa, monitoringu, tego typu rzeczy. Ale to, co właśnie ma takiego wspólnego, co Fallout dobrze robi, to jest właśnie... Fallout jest bardzo skupiony, mimo tego, że świat jest dziwny, trochę absurdalny, trochę zabawny, to wciąż jest taką materialną rzeczywistością, w której muszą istnieć te postaci i ich decyzje nie są tylko i wyłącznie kwestią charakteru, osobistych jakby jakichś takich przekonań, i charakteru, który jakby się zmienia, że właśnie, że ktoś jest po prostu cynikiem, ale potem się zmienia w kogoś o dobrym sercu, albo przynajmniej wychodzi z niego to dobre serce, to jest bardziej to, że po prostu oni funkcjonują w świecie, w którym znaleźli jakieś mechanizmy radzenia sobie. I po prostu i te mechanizmy stykają się później z innymi osobami, z tym, jak one sobie z tym radzą, i właśnie ścierając się w ten sposób, wychodzą z nich czasami jakieś strony ich charakteru, których wcześniej nie widzieliśmy, ale to nie jest tak, że ten charakter się zmienia. Jakby to nie jest to, że ludzie się zmieniają, czy że ludzie są źli, czy dobrzy. Ludzie są, jacy są, mają swoje charaktery. Te charaktery nie są ani dobre, ani złe, ale mają swoje dobre albo złe konsekwencje. I to nie jest taka szarość na zasadzie, że ten świat jest szary moralnie, w związku z czym czasami musisz zrobić coś złego, żeby osiągnąć coś dobrego. Serial nie jest zainteresowany w żadnym momencie moralizowaniem tego, czy pokazywaniem nam właśnie, wiesz, na zasadzie, co jest dobrą decyzją, a co nie. Bardziej jest zainteresowany pokazywaniem nam takim, zastanawianiem się, co ta postać by zrobiła w tej sytuacji, znając jej charakter i jak to się później odbije na innych, jak to do niej wróci, jakie to będzie miało konsekwencje dla niej i dla świata. To nie jest bardzo głębokie, to nie jest tak, że to w serial w to bardzo głęboko wchodzi, ale nie jest zainteresowany taką, że tu jest, ta postać jest dobra, ta postać jest zła, a spotkają się gdzieś po środku. Jakby dobro i zło to są takie rzeczy, których ten serial nie rozpatruje, moim zdaniem.
Można byłoby narzucać w jakiś sposób to, że ta postać jest dobra, ta postać jest zła, ale no jakby one są testowane cały czas w tym serialu. Mm-hmm. One mogą mieć swoje dobre i złe momenty, tak naprawdę. I w ogóle jeszcze postaci poboczne są też dużą zaletą tego serialu, bo są takie tacy NPC-ci tutaj. Aczkolwiek wiecie, co mnie zaskakuje? Bo mamy tutaj trzy główne postaci, ale tak naprawdę bardzo istotnym punktem widzenia w tym serialu, który w ogóle nie wchodzi w interakcję z trzema głównymi postaciami, jest brat bohaterki Lucy, który zostaje w bunkrze, z którego, no tutaj nie będę mówić, co się stało, aczkolwiek on jest w bunkrze przez całą fabułę. I jakby widzimy jego perspektywę, i to jest bardzo istotna perspektywa, mimo tego, że on nie jest główną postacią, co mnie zaskakuje. Ale bardzo... Moim zdaniem bardzo ciekawym wyborem było wzięcie tak stworzenie tak powściągliwej postaci, która także zupełnie nie daje po sobie poznać swoich myśli, i ta szara moralność też się tutaj przewija. Mimo tego, że ta postać też dorastała w takim idealizowanym świecie, z którego wychodzi Lucy, to jakby nie wkupiła, znaczy nie kupiła do końca tej ideologii, która mu tam była sprzedawana. Więc kurczę, no naprawdę... Naprawdę, jak było skakanie między punktami widzenia, to ja akurat nie miałam tak jak Mysza, że miałam poczucie, że dajcie nam jeszcze trochę z tej postaci, bo wiedziałam, że do tego wróci w odpowiednim momencie, bo ten serial jest bardzo zainteresowany pokazywaniem dwóch rzeczy, które się dzieją na przykład równocześnie w tym świecie, albo zupełnie nierównocześnie, tylko po prostu działy się i mówią na ten sam temat, ale możesz wyciągnąć inny wniosek. I to mi się bardzo podoba, szczególnie jeśli są sceny retrospekcji jeszcze przed apokalipsą i te sceny są montowane wraz z tym, co się dzieje w trakcie jakby fabuły serialu obecnie i jak to na siebie rzutuje. Moim zdaniem to było świetne i czasami nawet miałam tak, że zapominałam, że jakaś postać w ogóle istnieje, bo się tak bardzo wciągnęłam w perspektywę tej drugiej postaci i jak ona wracała, to miałam takie, o, teraz ta postać, super, ciekawe, co się tutaj stanie, nie? I ciekawe, jak to będzie wchodzić w interakcję z poprzednimi scenami.
Jeszcze co do tych postaci pobocznych, chciałem tylko powiedzieć, że tutaj jest bardzo dużo takich drobnych rulek, które jakby się przewijają właśnie, kiedy obserwujemy, co się dzieje w bunkrze czy na świecie. I to są bardzo często małe rulki, one czasami mają nikły wpływ na fabułę albo wręcz zerowy, ale mimo wszystko nigdy nie miałem takiego poczucia, że po cholery my to oglądamy, jakby po co, po co jest ta postać tutaj. Nawet kiedy ona nie ma wpływu na fabułę, to, to zdecydowanie istnieje tam po to, żeby, żeby coś pokazać i jest interesująca sama w sobie do oglądania. I tak. to jest duża sztuka moim zdaniem.
I jednocześnie dobrze obsadzone te malutkie rulki. Ile tam jest aktorów z Saturday Night Live?
To prawda.
Znaczy, ja, dla mnie jeszcze było... Znaczy, nie wiem, czy mogłabym to uznać za wadę, bo znowu kwestia konwencji i tego, że chcemy jakby, żeby nasze postacie na siebie wpadały, ale miałam trochę problem, nazwałabym to problem grotronowy, mianowicie zerowe pojęcie o przestrzeni i czasie, jaki zajmuje jej przybycie.
To też miałam, tak.
Bo ja mam wrażenie, że serial próbuje mi zasugerować, że między tymi miejscami jest duża przestrzeń, a ja mam wrażenie, że to są w odległości dosłownie rzutu beretem wszystkie większe lokacje serialu, do tego stopnia, że częstotliwość, z jaką postaci na siebie wpadają, i ja wiem, że częścią fabuły jest to, że ktoś kogoś śledzi, a ktoś za kimś podąża, bo ktoś ma znajdźkę i go śledzimy i coś tam, rozumiem, ale po prostu momentami częstotliwość tego, jak postaci na siebie wpadają, graniczyła już u mnie z absurdem. I znowu, może dlatego, że nie byłam się w stanie zaangażować w warstwę emocjonalną, czy jakby właśnie w fabułę ze względu na skakanie, to też nie mogłam zbyt łatwo zawiesić niewiary na zasadzie myszu, ale no ta historia musi tak wyglądać, no bo inaczej oni by się nigdy nie spotkali. I po prostu z jakiegoś, jakoś tak... No, nie byłam w stanie tego traktować zbyt poważnie. I to nie jest tak, że ten serial wymaga, żeby go traktować poważnie, bo tak jak mówiliśmy, są w nim zaskakująco komediowe elementy, to jest w ogóle jakby serial w dużej mierze satyryzujący to, co widzimy, czy też nasze społeczeństwo pod pewnym względem. Ale jakoś tak, nie wiem, fakt, że to zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, okolice tam... Los Angeles i pobliskich tam pustynnych pustkowi i wzgórz autentycznie są w odległości rzutu kamieniem. I jakoś mnie to wyjmowało z tego właśnie, o, cały świat zamieniony w pustynne pustkowie po wojnach nuklearnych. Jakoś tak miałam wrażenie, że gdyby podnieść kamerę i spojrzeć na horyzont, to byśmy tam zobaczyli zupełnie normalne, wiecie, zalesione wzgórza i ludzi bawiących się na placach zabaw, bo to tylko ci głupi ludzie z Los Angeles po prostu stracili rozum.
Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo chyba nie jest w fabule Fallouta powiedziane, że cały świat się atomówkami potraktował.
Znaczy nie wiemy, co się w Rosji dzieje.
No właśnie. Ale bo jakby to, co się dzieje w USA i cały ten eksperyment Volteka i jego działalność, to jest rzecz amerykańska. Więc jestem ciekawa, na ile to reszta świata by też była... Znaczy... Też rzeczywiście jest tak rozwalona jak Ameryka, ale powiem, że naprawdę wybijało mnie czasami jakby postrzeganie geografii tutaj, bo przez to, że mamy absolutne pustkowia, gdzie mamy budynki, które są w połowie po prostu zatopione w pustyni, gdzie nie ma ani jednego krzaczka, ani trawki, inne takie, a zaraz potem mamy jakąś osadę, która jakby istnieje mimo tego, że warunki są okropne, ale ludzie tutaj mieszkają, rozwija się handel i tym podobne. A czasami mamy jakąś stację benzynową, która ledwo co wydaje się rozwalona, mimo tego, że był ten cały kataklizm. A tutaj mamy miasto, które było zbudowane, ale potem zostało zniszczone. Więc jakby rzeczywiście trudno trochę się połapać, ale taki eklektyzm także był w samym Falloutie. I mi to nie do końca, nie do końca mi to przeszkadzało w sumie.
Mm-hmm. Jasne.
Rafał, ty zacząłeś coś mówić, chyba ja ci przerwałam.
Nie, chyba nie.
To nie byłeś ty? No dobra, to mogę mówić dalej. Chyba, że coś chcecie powiedzieć. Chociaż myślę, że zbliżamy się już tutaj do końca tej spoilerowej, bezspoilerowej części. Podsumowując, moim zdaniem to jest bardzo dobry serial. Ja oglądam stosunkowo mniej seriali niż filmów, ponieważ nie podoba mi się, jak fabuła jest często rozciągana w serialach, a tutaj każdy odcinek się liczy, każdy odcinek wprowadza coś nowego i coś ciekawego i coś, co rzeczywiście wzbogaca tą postać o negatywne lub pozytywne doświadczenia lub szare doświadczenia. Więc z mojej strony bardzo, bardzo polecam.
Też uważam, że są tu rzeczy, w które można się wgryźć, o których jakby można dużo rozmawiać, jakby rzeczy do interpretacji, jakby z jednej strony to jest taki bardzo przygodowy serial i te przygody są interesujące, zabawne, ciekawe, ale też bardzo się skupia na pokazaniu tego świata jako prawdziwego miejsca, w którym ludzie próbują jakoś znaleźć sobie miejsce i jakoś się odnaleźć, jakoś przeżyć. I niewielokrotnie post-apo potrafi bardzo łatwo zgubić, bo taki cynizm głęboki bardzo często mnie odrzuca. Jakby to jest coś, co mnie odrzuca od Last of Us, nawet jeśli jakby pierwszą część całkiem lubię, serial też uważam, że jest dobry. Dwójki nie cierpię, ale nawet tam, nawet jeśli właśnie lubię ogólną fabułę i tak dalej, to po prostu jest coś w takiej ideologii tego, że ludzie jak się ich zostawi samych, to po prostu redukują się do zwierząt i są gotowi skoczyć sobie do gardeł i nigdy w życiu nic nie odbudują, bo tak naprawdę bo właściwie nie wiem co, jakby nigdy nie do końca jestem pewien, dlaczego ludzie w postapo nie są w stanie nic zbudować i bardzo często te odpowiedzi są dla mnie niesatysfakcjonujące.
Ale wiesz co, tutaj wydaje mi się, że serial mówi dlaczego i tą odpowiedzią jest kapitalizm, który się ciągnie nawet po, znaczy no nie do końca, znaczy okej, powiedzmy, ciągnie się po apokalipsie, nie? I te interesy jednak
są
i egoizm.
Siły oddziałujące na ten świat jakby też większe od samych ludzi i właśnie nie wynikające tylko i wyłącznie z tego, że w głębi serca każdy z nas jest po prostu wilkiem gotowym pożreć wszystkich innych tylko po to, żeby przeżyć. To nie jest takie proste i wydaje mi się, że to może być to, co właśnie ten serial robi lepiej od wielu innych.
Ja od siebie jako zupełnego lejka powiem, że wydaje mi się, że warto ten serial obejrzeć. Myśmy nawet z Kamilem po skończeniu serialu spekulowali na temat tego, czy to ma szansę być takim nowym sleeper hit. To znaczy, że to jest... Bo mam wrażenie, że Fallout to nie jest serial, o którym ja dużo słyszałam w mainstreamowych mediach i w social mediach na zasadzie o mój Boże, zaraz będzie Fallout. Podejrzewam, że w growym jakby zakątku internetu było na ten temat o wiele głośniej. Natomiast z Kamilem jesteśmy zdania, że ten serial ma właśnie mainstreamowy potencjał. To znaczy, że mimo, że to jest ekranizacja gry i to ekranizacja gry dość wierna pod kątem pewnych jakby tematyki, estetyki i tak dalej, to mimo to, podobnie jak The Last of Us, ma mainstreamowy appeal, mimo tego, że jest jednak trochę bardziej takie, wiecie, jazda bez trzymanki, balls to the wall i jedziemy na pełnej, nie? Ale jesteśmy bardzo ciekawi, czy nasze, że tak powiem, spekulacje się spełnią i na pewno się będzie o tym serialu rozmawiało, więc jeżeli was interesuje popkultura i chcecie być na bieżąco, to warto obejrzeć.
Uważam, że jest bardzo ciekawe, że jest to serial pokazujący zagrożenia chciwości i kapitalizmu i jest współprodukowany przez Bethesdę.
Yeah. I Amazon Prime. To jest... Jakby, wydaje mi się, że ten serial ma jeszcze większy mainstream potential niż The Last of Us, bo to, The Last of Us jest bardzo ciężkie. Jakby to nie jest coś, o czym możesz fangirlować, że tak powiem, na internecie do końca, bo to jest jednak depresyjny materiał, zarówno gra, jak i sam serial, dlatego ja nie przybrnęłam przez żadne z nich, mimo tego, że miałam dużo podejść do oglądania gameplayu na YouTubie, bo sama nie chciałam w to zagrać. Ja się generalnie boję postapo trochę, więc to jak Fallout mówi czasami dość ciężkie rzeczy i jakby fakt, że widzimy retrospekcję, gdzie są przedstawieni ludzie, którzy są aktywnie zaniepokojeni tym, że może być wojna wkrótce, to też bardzo relatable miejscami to jest, więc oglądało się to z pewnym napięciem, ale myślę, że ten Fallout może nawet bardziej siąść niż ekranizacja Borderlandsów, która wkrótce wyjdzie, bo Borderlands też mówi...
A to będzie kinówka.
Słucham?
Borderlands będą miały kinówkę.
Tak, to
tak,
kinówka.
To będzie film.
Z tą, jak ona się nazywa?
Kate Blanchett.
Tak, co mnie bardzo zaskoczyło, że ona to będzie grać.
Jackiem Blackiem i...
No.
Kevinem Hartem.
Zaskakująco dobrą obsadą.
Yeah, tak. Więc zobaczymy, jak im to wyjdzie. Tam jest na pewno estetyka podkręcona o wiele bardziej i jest bardziej unikalna, ale mam nadzieję, że Fallout odbije się w internecie pewnym echem, że ludzie będą o tym gadać. To pewnie wyjdzie, wszystkie 8 odcinków wyjdą naraz, co nie?
Tak.
A szkoda, bo ten serial jest idealny na oglądanie, wiecie, jeden odcinek co tydzień.
Coś w tym jest. Tak. Że to jest serial, o którym by się dobrze właśnie spekulowało i dyskutowało na zasadzie, gdzie to może dalej podążyć.
Z drugiej strony podejrzewam, że też po prostu to polega na tym, że ludzie by spekulowali na temat pewnych rzeczy, a ludzie, którzy grali w gry, by im tłumaczyli, co się dzieje, więc może, wiesz, może lepiej to po prostu obejrzeć, bo jest parę rzeczy, które jest po prostu powiązanych z tym, co jakby ludzie znający gry będą wiedzieli, jakby mieli pewną wiedzę, z której ludziom po prostu oglądającym serial będzie może brakować.
Słuchaj, to nie pierwszy raz, kiedy ludzie, którzy wiedzą lepiej, znają materiał źródłowy, tłumaczą innym, co tak naprawdę zobaczyli i co się wydarzy dalej. Wywiad z wampirem, w moim przypadku, przepraszam. Niedługo drugi sezon, haha! Dobrze, ale słuchajcie, pewną zaletą tego, że Amazon wypuszcza wszystkie odcinki Fallouta naraz, jest to, że po przesłuchaniu tego odcinka Myszmasza możecie zasiąść do binge'owania wszystkich 8 odcinków i wrócić do nas, jak będzie kolejny odcinek z sekcją spoilerową, do czego bardzo gorąco zachęcamy. Od nas to już chyba tyle w tym odcinku bezspoilerowym. Bardzo wam dziękujemy, że z nami byliście i słuchaliście. Liczymy, że wam serial również się spodoba. Bardzo chętnie wysłuchamy waszych komentarzy pod tym odcinkiem na YouTubie czy w różnych socialach, możecie nas szukać. Przede wszystkim chcielibyśmy też podziękować naszym patronom, bo nie wiem, czy wiecie, ale możecie nasze podcasty wszystkie, nie tylko sesje, tak jak to było kiedyś, ale także Myszmasza, czy Kosmicznych Kowboi, czy Gorące Krzesła wspierać na Patronite pod adresem podsłuchane.pl/patron. Możecie w nas rzucić pieniędzmi, za co dostaniecie nie tylko naszą dozgonną wdzięczność, ale też różnego rodzaju ciekawe fanty, zakulisowe materiały i również bonusowe odcinki, wink wink, nudge nudge.
Tak, już nagraliśmy pierwszego mini Myszmasza, w którym między innymi jest mowa pokrótce, ale jest mowa i o Awatarze, i o Dungeon Meshi. Nie pamiętam, oczywiście.
Rafał mnie w ogóle namówił do... Znaczy, opowiadając o tym, mnie to wkręcił i czytam teraz mangę, żeby potem obejrzeć serial.
Tak, i ponieważ można nas wesprzeć na Patronite, to mamy również osoby patronujące z naszego najwyższego progu, którym niniejszym dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie, więc podziękowania dla Karola Śledzia, Toda Szlejfera, Aleksandra Puzyńskiego i Pinże. Dzięki, że nas wspieracie i oczywiście dziękujemy wszystkim innym naszym osobom patronującym. Jesteście super. I to tyle od nas i do usłyszenia w kolejnym spoilerowym odcinku.
A Myszmasz never changes.
Myśleliście, że to koniec odcinka. Surprise!
Element of surprise!
Tak jest. Nigdy nie możecie spać spokojnie. Myszmasz w każdej chwili może was zaskoczyć. Ponieważ dobiliśmy do jednego z naszych celów na Patronite, w związku z tym od tego odcinka w każdym Myszmaszu, zgodnie z naszą obietnicą, będzie się pojawiał kącik literacki Krzyśka. To znaczy będziemy przypierać Krzyśka do ściany i pytać się, co ostatnio przeczytałeś? On nam będzie zmuszony opowiadać i wam. W związku z tym zapraszamy was do kącika literackiego Krzysztofa. Mamy nadzieję, że wam się spodoba. A teraz przechodzimy do nowego segmentu w Myszmaszu, to znaczy kącika literackiego Krzyśka. Witamy główną osobę w tym kąciku, to znaczy Krzyśka. Cześć, Krzyśku.
Cześć, Myszu. Miło mi tu gościć, znowu być. Nie wiem, kiedyś mówiłem o książkach w Myszmaszu. Nie wiem, czy liczymy to jako coś zupełnie nowego, czy...
Powracasz na łono Myszmasza.
Powracam na łono Myszmasza. No dobra. Ja się od razu przyznam, ja nie mam takiego tempa czytania, żeby co w każdym odcinku, chciałem powiedzieć co tydzień, jakby Myszmasz wychodził co tydzień, kto to widział. W każdym razie nie mam takiego tempa czytania, żeby co odcinek mówić o tym, co właśnie przeczytałem, bo jakby za moment był rozkładał ręce i mówił, etykieta jogurtu była dzisiaj ciekawa. Ale ponieważ przez kilka ładnych lat nie mówiłem o książkach w Myszmaszu, więc mam spory zbiór rzeczy, które przeczytałem w międzyczasie.
Nice. Przeglądasz archiwum. A ja tylko dodam jedną uwagę, że jeżeli chcecie, żeby Myszmasz ukazywał się co tydzień, zachęcamy do wsparcia nas na podsłuchane.pl/patron, bo jednym z naszych celów zbiorczych jest właśnie to, żeby Myszmasz ukazywał się co tydzień, więc możecie się do tego aktywnie przyczynić. Krzysztofie, oddaję ci głos z powrotem.
Wtedy zacznę jeść więcej jogurtów. W każdym razie jest książka, którą przeczytałem niecałe 2 lata temu. Nazywała się Far From the Light of Heaven autorstwa Tadea Thompsona. Było to moje pierwsze spotkanie z tym autorem, który zdaje się, że pisze głównie science fiction i zdaje się, że nie ukazał się po polsku. I Far From the Light of Heaven skupiło mnie, może nie taglinem, ale skróconym opisem. To jest science fiction, przyszłość, ludzkość skolonizowała różne układy gwiezdne i mamy sprowadzona do jednego zdania, ta książka jest Locked Room Mystery na statku kosmicznym. Ktoś się budzi z tej hibernacji, w której są wszyscy pasażerowie i odkrywa, że z tych zahibernowanych pasażerów nie żyją wszyscy, co powinni żyć w tym momencie. Co się stało? Jesteśmy w kosmosie, jesteśmy na statku, nikt tu nie mógł wejść z zewnątrz, no więc co się dzieje? Świetny punkt wyjścia. Do tego dochodzą szczegóły, to znaczy to jest świat, w którym AI odpowiadają za podróże kosmiczne, więc ta postać, która się budzi, ona się nazywa Shell. Ona jest oficjalnie pierwszą oficer tego statku, jeśli dobrze pamiętam. Jest najwyższą rangą, jest najwyższym rangą człowiekiem na pokładzie. Jakby nad nią jest komputer, ale to komputer robi wszystko. Ona jest tutaj tylko na tak naprawdę na start i loadowanie, no i sytuacje awaryjne, z którymi nie poradzi sobie komputer. No i jest sytuacja awaryjna, ona się budzi i zaczyna prowadzić śledztwo, w czym pomaga, znak zapytania, jej komputer pokładowy, ponieważ no jeśli coś tutaj poszło nie tak, a komputer zarządza wszystkim, to jak coś mogło pójść nie tak i tak dalej. I to jest punkt wyjścia i on jest świetny. Natomiast książka jest wielotorowa, bo jednocześnie drugą postacią z perspektywy, której śledzimy akcję, jest Finn, który mieszka na kolonii Bloodroot i on jest... On się zajmuje
repatriacją?
Nie, repatriacją, tak. On jest repatriatorem, przy czym to oznacza znajdywanie obcych w kolonii i perswadowanie im, żeby wrócili do siebie. Ale to jest science fiction. Mówimy o obcych. Mówimy o kosmitach, którzy na dodatek są chyba z innego wymiaru.
Nie tych alienach, o których śpiewał Sting.
Nie. W czym pomaga mu jego towarzysz? Robot, który sam z kolei nie jest pełnoprawną istotą, bo to jest znowu świat, gdzie te sztuczne inteligencje mają różne poziomy, jakby różnie są postrzegane przez prawo i tak dalej. No i mój problem z tą książką jest taki, że z tego bardzo fajnego setupu jakby zadajecie sobie pytanie, no dobra, ale jest zagadka, morderstwo na statku, co w ogóle, co tu robi Finn i ta kolonia? No bo statek przeleciał przez ten system, nie zachowuje się tak, jak miał się zachowywać, więc jakby Finn znajdzie się na jego pokładzie i zacznie bohaterce pomagać. Mój problem polega na tym, że po tym setupie wszystkie odpowiedzi, które dostajemy, są tanie? To nie jest kryminał, gdzie możesz odgadnąć rozwiązanie przed bohaterką. Bo po prostu nie dostajemy wskazówek, dostajemy po prostu kolejne odkrycie, że ale postać nie wiedziała i wy też, czytelnicy, nie wiedzieliście, że X. No i tych wy nie wiedzieliście, jest tam jeszcze sporo, robi się z tego piętrowa konstrukcja. Fabuła zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, jakby rzecz zaczyna dotyczyć 2 systemów gwiezdnych. I ja lubię książki, które kiedy kończę lekturę, okazują się być inną książką niż kiedy zaczynałem lekturę. Tylko lubię, kiedy ten schemat jest wykonany dobrze. A tutaj zacząłem czytać fajną książkę, a kończę czytać inną książkę i ona już nie jest taka fajna jak na początku. Niestety. Natomiast to jest afrofuturyzm, jakby system, przez który przelatuje ten statek, nazywa się Lagos. Zasadniczo najwyraźniej Afryka skolonizowała wszechświat. Są tu fajne elementy światotwórcze. Jest ten pierwszy moment, kiedy to się zmienia z tego kryminału o zamkniętym pomieszczeniu, tak, Locked Room Mystery, ten pierwszy moment jest fajny, bo to się zmienia z takiej książki w zasadzie w opowieść o nawiedzonym domu, tylko nawiedzonym domem jest statek kosmiczny i to też jest bardzo spoko, to jest jakby, to jest pierwsze fajne przejście, ale potem jest ich jeszcze kilka i każde kolejne już takie fajne nie jest, niestety. Natomiast ostatecznie podsumowałbym tę książkę jako ciekawe niepowodzenie, a ja w sumie lubię takie rzeczy, jakby lubię je rozkładać na czynniki pierwsze, jakby patrzeć na to, okej, okay, to jest fajne, ale nie działa, czemu nie działa, co mogło pójść inaczej.
No właśnie, bo jeśli fabuła nie działa, to czy przynajmniej jakby fajnie się czyta o tym świecie, jakby wszystko wokół jakby głównego wątku, czy przynajmniej jest interesujące?
Ma potencjał, żeby być interesujący. Aha,
rozumiem. No szkoda.
Znowu. Nie, jakby nie będę ukrywał. To jest książka, którą ostatecznie polecam bardziej na zasadzie, hej, to jest ciekawa rzecz, hej, może wyciągniecie z niej więcej niż ja. Na pewno mam autora na radarze, jakby gdzieś w dalekich planach chciałbym spróbować innych jego książek. On ma, zdaje się, cykl pod tytułem Rosewater, który ma dobre opinie. Więc dam mu szansę. Na pewno dam mu jeszcze szansę, a to jest intrygujące, ale.
Dziękujemy bardzo za
polecajkę. Tylko ale, szkoda.
Kurczę, nie spodziewałem się, że Krzyśka omówienie tej książki będzie takie interesujące, prawda?
Ojeju, ale tyle krwi tam było.
No.
Ale, i skąd to majonez?
Nie spodziewałem się, że będzie czytał stare numery Penthouse'a.
Właśnie, to nie musiał nam streszczać całej tej sceny erotycznej, jakby rozumieliśmy.
Skończmy, zanim to jeszcze bardziej straci jakikolwiek sens. Dzięki, że z nami byliście i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.
Bye.
Boy.
Boy.
You boy.
What?
Jesteśmy biali.
Chciałbym powiedzieć, że wszyscy jesteśmy na koksie, ale biali też może być.
Biali od koksu.